Kiedy uczymy się języka obcego, rozmawiamy w nim, bardzo często zdarza się, że brakuje nam jakiegoś słówka. No i wtedy staramy się to jakoś opisać, powiedzieć inaczej. Dogadujemy się mit Händen und Füßen, czyli rękoma i nogami. Kiedy jednak długo używamy danego języka obcego, dochodzi też do sytuacji odwrotnej. Przychodzi nam do głowy obce słówko, a polskie niekoniecznie. Ja nazywam się Mateusz Chrostek, to jest 11 odcinek podcastu w Akademii Agnieszki Drumer i dziś opowiem Wam o niemieckich słówkach, które często przychodzą mi do głowy jako pierwsze, gdy rozmawiam po polsku. Od razu zaznaczę, że wybór słówek do tego odcinka jest bardzo subiektywny. Niektóre z nich ciężko przetłumaczyć na nasz język, a niektóre mają polskie odpowiedniki, tyle tylko, że niemieckie słówko jest jakieś takie bardziej kompaktowe lub obrazowe. No i zacznijmy od klasyka. Słówka, którego brakuje chyba każdemu germaniście i dobrze znającemu niemiecki, mianowicie słówko doch, o którym można byłoby nakręcić chyba osobny podcast. Ma ono wiele znaczeń, mnie jednak chodzi o konkretne, którego używamy, by zaprzeczyć przeczenie. Na przykład, załóżmy, że lubimy czekoladę, no bo wiadomo, każdy lubi, a ktoś nam mówi, du magst keine Schokolade, oder? Ty nie lubisz czekolady, no nie? Po polsku powiemy, lubię, a po niemiecku, doch. I to słowo załatwia sprawę w takich sytuacjach, kiedy chcemy zaprzeczyć czyjeś przeczenie. W języku polskim mamy właściwie takie słowo, ono się nazywa bynajmniej, którego też można użyć w takiej sytuacji, ale nie oszukujmy się, nikt tak nie mówi, a jeśli ktoś już używa tego słowa, to najczęściej w złym znaczeniu. Ostatnio miałem taką prostą sytuację. Wychodziłem z budynku i przytrzymałem wychodzącemu za mną panu drzwi i ten powiedział po prostu dzięki. I w tym momencie stwierdziłem, że po polsku nie mamy za bardzo takiej prostej reakcji na dzięki. No bo proszę albo nie ma za co wydawały mi się w tej sytuacji takie za duże, za bardzo pompatyczne, jak na proste przytrzymanie drzwi w biegu. Po niemiecku oczywistą reakcją byłoby zwykłe gern, czyli dosłownie chętnie. Również kiedy jestem w piekarni, kupuję bułki, sprzedawca lub sprzedawczyni mi je podaje, ja za nie dziękuję, to w Niemczech często usłyszę właśnie gern. I to w różnych wariantach, na przykład aber gern doch, lub gern geschehen, lub immer wieder gern. I skoro już jesteśmy przy tym temacie, to warto wspomnieć, że w języku niemieckim jest w ogóle więcej reakcji na podziękowanie. Na przykład można powiedzieć jederzeit, dosłownie o każdej porze. W sensie o każdej porze możesz do mnie przyjść i poprosić chyba. Albo kein Thema, nie ma tematu, nie ma sprawy. Keine Ursache. Dosłownie nie ma powodu, czyli nie ma powodu podziękowania chyba. No i nicht dafür, dosłownie nie za to. Oraz jeszcze coś, co przypomina polskie szkoda gadać, po niemiecku ist nicht der Rede wert, ale używa się go w zupełnie innym znaczeniu niż nasze szkoda gadać, właśnie jako reakcję na podziękowanie. Jak widać, Niemcy pod względem wymiany uprzejmości są bardzo hojni, a do tego jeszcze najczęściej nie omieszkają życzyć nam miłego dnia. Einen schönen Tag noch. Ciekawym słowem, które bardzo lubię po niemiecku, a na próżno szukać go po polsku, jest Milchmädchenrechnung. Milchmädchenrechnung. Milchmädchen to dziewczynka z bajki znanego bajkopisarza francuskiego, Jean de La Fontaine, która niosła mleko na targ i po drodze tak się rozmarzyła o zysku ze sprzedaży tego mleka, że po drodze je rozlała, zanim doszła w ogóle na targ. No i Milchmädchenrechnung oznacza fałszywą, złudną kalkulację opartą na jakichś złych przesłankach. No i przykład z polityki. Ktoś może powiedzieć: Wenn wir Steuer abschaffen, dann haben alle mehr Geld übrig. Jeśli zniesiemy podatki, to wszystkim zostanie więcej pieniędzy. No i możemy zareagować: Das ist leider eine Milchmädchenrechnung, weil wir dann für alles aus eigener Tasche zahlen müssen. Für Schule, für gesundheitliche Versorgung und so weiter. To jest właśnie Milchmädchenrechnung, czyli fałszywy rachunek, no bo to się wcale nie opłaca. Wtedy będziemy musieli za wszystko płacić z własnej kieszeni. Za szkołę, za służbę zdrowia i tak dalej. To słówko zrobiło niemałą karierę, kiedy drożały ceny benzyny i w Polsce paliwo było parę centów tańsze niż w Niemczech i sporo Niemców z Brandenburgii na przykład jeździło na polskie stacje tankować. I to też było takie Milchmädchenrechnung, dlatego że właściwie jadąc do Polski spaliło się więcej paliwa niż zaoszczędziło się tankując w Polsce. I na to też możemy w ten sposób skomentować. Willst du wirklich nach Polen fahren, um zu tanken, weil der Sprit dort ein paar Cent billiger ist? Das ist doch eine Milchmädchenrechnung. Serio chcesz jechać do Polski, żeby zatankować, bo benzyna jest tam parę centów tańsza? No przecież to jest Milchmädchenrechnung. Tego słowa chyba nie mamy. A tak swoją drogą, benzyna po niemiecku to może być Benzin, ale najczęściej się mówi der Sprit. A ceny benzyny to Spritpreise. Jeśli już jesteśmy przy rachunkach, to zahaczmy jeszcze o kogoś, kto bardzo lubi liczyć groszek. Der Erbsenzähler. Der Erbsenzähler to taka skąpa, małostkowa osoba, która poświęca czas na bezwartościowe rzeczy. Nazwa pochodzi od frazy Erbsenzählen, czyli dosłownie liczyć groch. No a groch to nie jest jakaś szczególnie wartościowa rzecz, więc jeśli ktoś ciągle przelicza, ile ziarenek grochu mu zostało, to no, generalnie marnuje czas. Der Erbsenzähler. Wejdźmy teraz na szerokie pole czasownika fühlen, czyli czuć. Chciałbym zacząć od słowa gefühlt. Używa się go przy szacowaniu, gdy mamy wrażenie, że czegoś jest jakby więcej niż w rzeczywistości, czyli tak świadomie przesadzamy. Wytłumaczę Wam to najprościej na podstawie temperatury, bo po polsku też mamy podobne słowo w kontekście temperatury. Na przykład. Heute sind es 15 Grad. Dziś jest 15 stopni. No i to jest die gemessene Temperatur, czyli temperatura zmierzona. Aber die gefühlte Temperatur liegt bei 10 Grad wegen hoher Luftfeuchtigkeit und starken Windes. Ale temperatura odczuwalna wynosi 10 stopni z powodu wysokiej wilgotności powietrza i silnego wiatru. Więc mamy temperaturę zmierzoną i temperaturę odczuwalną. Mimo że tak naprawdę jest 15 stopni, to mamy takie odczucie, jakby było 10, czyli mniej. Podobnie możemy użyć tego słowa w stosunku do innych zjawisk. Na przykład, am Samstag war ich im Supermarkt und in der Schlange standen gefühlt 50 Menschen. W sobotę byłem w markecie i w kolejce stało odczuwalne 50 osób. Na pewno nie było to 50 osób w kolejce do jednej kasy, pewnie było 10 albo 15, ale ktoś chce trochę przesadzić i tym słowem gefühlt daję sobie takie przyzwolenie na lekką przesadę. Mój pomysł na przetłumaczenie tego Gefühl, czy to stało chyba z 50 osób. Myślę, że to byłby taki polski odpowiednik. No i od tego wzięła się również tak zwana Gefühlte Wahrheit, czyli odczuwalna, nie temperatura, tylko odczuwalna prawda, w której nie liczą się fakty, tylko za prawdę uznaje się własne odczucia. Gefühlte Wahrheit trochę przypomina mi nasz polski tak zwany chłopski rozum, chociaż to nie jest to samo, ale bardzo często jest tak, że jeśli ktoś nam coś na chłopski rozum tłumaczy, to zazwyczaj nadmiernie upraszcza złożone zagadnienia. No ale chłopski rozum ma w języku niemieckim swój odpowiednik i nazywa się on Gesunder Menschenverstand. Jeśli jesteśmy przy czasowniku fühlen, to koniecznie muszę wspomnieć o innym czasowniku, którego bardzo brakuje mi po polsku, a mianowicie sich anfühlen. I znowu wytłumaczę go wam przez analogię, którą trochę łatwiej zrozumieć, mianowicie przez czasownik sich anhören. On jest podobny, sich anhören, czyli brzmieć. Na przykład ktoś nam proponuje: Wollen wir heute Abend ins Kino gehen? Das hört sich gut an. Chcemy wieczorem wyjść do kina? Brzmi dobrze. No to jeśli sich anhören możemy przetłumaczyć jako brzmi dobrze, to jak przetłumaczymy sich anfühlen? Dosłownie coś odczuwa się dobrze. Zobaczmy przykład sytuacji. Dieses Sofa ist klasse. Der Stoff fühlt sich so angenehm an. Twoja sofa jest naprawdę super. Ten materiał dosłownie odczuwa się bardzo dobrze, bardzo przyjemnie. Czyli jest przyjemny w dotyku. Problem pojawia się, gdy ten czasownik dotyczy uczucia w wymiarze psychicznym. Na przykład: Es fühlt sich nicht so gut an, wenn sich zwei Menschen daneben streiten. Nie jest to przyjemne uczucie, gdy dwoje ludzi obok się kłóci. Czyli dosłownie nie odczuwa się dobrze, a przetłumaczymy jako nie jest to przyjemne uczucie. Albo w pytaniu: Wie fühlt es sich an, an der besten Uni zu studieren? Jak to jest, jak to się odczuwa studiować na najlepszej uczelni? Jak widzicie, to co w języku niemieckim wyraża się tym jednym czasownikiem, wymaga przeróżnych tłumaczeń na język polski. Kolejne słowo, które lubię po niemiecku, to verklickern. Verklickern oznacza wytłumaczyć coś komuś tak jasno, że ktoś na pewno to załapie. Kojarzy mi się to ze zwrotem etwas macht klick, czyli coś komuś zaklikało, ktoś coś zrozumiał. I verklickern oznacza sprawić, żeby właśnie komuś coś zaklikało w głowie i ktoś coś zrozumiał. Więc to słowo jest bardzo obrazowe. Na przykład: Mein Deutschlehrer hat mir die Adjektivdeklination verklickert. Czyli mój nauczyciel niemieckiego no tak mi wytłumaczył deklinację przymiotnika, że, no, że zakliknęło, że zajarzyłem. Czyli es hat klick gemacht. A kiedy ktoś już nam coś verklickert, to być może etwas leuchtet uns ein. Mir hat etwas eingeleuchtet oznacza, że nagle coś zrozumiałem. I bardzo lubię ten czasownik einleuchten, bo on ma w sobie coś wspólnego z włączającym się światłem i zawsze, kiedy go używam, to wyobrażam sobie taką żarówkę, która zapala się nad czyjąś głową. Deine Erklärung hat mir eingeleuchtet. Czyli takie wytłumaczenie, Erklärung, jest einleuchtend. Możliwe, że przeżyjemy przy takim wytłumaczeniu ein Aha-Erlebnis. Ein Aha-Erlebnis to taki moment, w którym nagle coś zrozumiemy i zareagujemy wydając z siebie aha. Ale nie wszystkie rzeczy tak łatwo i prosto wyjaśnić, bo Niektóre są po prostu eine Wissenschaft für sich. Jeśli coś jest eine Wissenschaft für sich, to znaczy, że jest skomplikowanym tematem, nie jest to prostym zagadnieniem. Na przykład, ich suche nach einem neuen Mikrofon, aber ich kann mich nicht entscheiden. Die Mikrofone sind ja auch eine Wissenschaft für sich. Potrzebuję nowego mikrofonu, ale nie mogę się zdecydować. Te mikrofony to też skomplikowany temat. A na koniec jeszcze jedno przysłowie, które według mnie jest bardzo trafne, a nie ma odpowiednika w języku polskim. Dem Fuchs stehen die Trauben zu hoch. Dosłownie oznacza ono, że lisowi winogrona stoją za wysoko, czyli nie może ich dosięgnąć. I pochodzi ono z przypowieści, w której ten lis w końcu mówi: Ach, eigentlich sind sie mir auch viel zu sauer. Właściwie to one i tak są za kwaśne. No i właśnie dem Fuchs stehen die Trauben zu hoch jest takim komentarzem w sytuacji, kiedy ktoś by czegoś chciał, ale rezygnuje z tego życzenia, bo jest ono dla niego nieosiągalne i próbuje się jakoś pocieszyć. Na przykład ktoś mówi: Dieses Haus wäre mir zu groß. So viel aufzuräumen. Och, ten dom byłby dla mnie zbyt duży. Tak dużo sprzątania. Chociaż tak naprawdę ta osoba chciałaby mieć duży dom, ale jest to nierealne, więc woli sobie powiedzieć, że takiego dużego domu to by wcale nie chciała. No to wtedy można sobie pomyśleć albo skomentować: Naja, dem Fuchs stehen die Trauben zu hoch. Pamiętajcie, że język niemiecki to wcale nie są takie Trauben, które zu hoch stehen. Języka niemieckiego można się naprawdę nauczyć. Możecie to zrobić z nami, na przykład wykonując ćwiczenia do tego podcastu, które są dostępne wraz z transkrypcją w linku w opisie. To wszystko w tym odcinku i do następnego razu.